Słuchasz polskiego programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 25 października. Premier Wiktorii potrzebuje więcej czasu, aby podjąć decyzję o złagodzeniu restrykcji. Prezydent Donald Trump oddał już głos w wyborach prezydenckich. A w Polsce prezydent Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem. Oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Rząd Wiktorii postanowił poczekać, aż otrzyma kolejne wyniki testów na koronawirusa, zanim wprowadzi jakiekolwiek zmiany w ograniczeniach. Premier Andrews planował, że dziś ogłosi w Melbourne pewne złagodzenie, ale władze sanitarne nadal czekają na wyniki testów po wykryciu 7 nowych przypadków w północnych dzielnicach Melbourne. Daniel Andrews stwierdził, że trzeba poczekać, aż dostępne będą dane z ostatnich dni. Jeśli będziemy mieli pewność, że udało nam się powstrzymać rozprzestrzenianie ogniska wirusa, to wtedy być może złagodzimy restrykcje, powiedział premier.
This is not anything other than a cautious pause to wait to get that important information, to get the results of those tests, just to rule out whether there's more virus there than we think. Ultimately, if we can link these cases together, if we can link different outbreaks, then we have confidence that we have contained it and we can move forward.
Tymczasem federalny minister zdrowia Greg Hunt sygnalizuje, że Australia po bardzo trudnym roku związanym z pandemią koronawirusa może liczyć na wyjście z kryzysu epidemicznego. W całym kraju jak dotąd zanotowano około 27 tysięcy przypadków COVID-19 oraz zanotowano 905 zgonów związanych z pandemią. Minister Hunt poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin nie zanotowano zgonów, ale ostrzega, że globalna liczba zakażeń rośnie. Poza Australią świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami, podkreśla minister Hunt.
Outside of Australia, the world is facing enormous challenges. Inside of Australia, the bubble that we've created, the work of our medical professionals, the work of our community, the work of all Australians is something which should give us an immense sense of hope. We can do this. We can continue to work our way through this.
Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Donald Trump oddał głos w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w ramach tak zwanego wczesnego głosowania. Amerykański przywódca uczestniczył w głosowaniu w Palm Beach na Florydzie, które jest miejscem jego stałego zamieszkania. O szczegółach z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Bałkuski.
Setki zwolenników Donalda Trumpa zgromadziły się przed lokalem wyborczym w bibliotece w Palm Beach, niedaleko jego klubu golfowego Mar-a-Lago. Gdy wchodził do budynku, skandowali jeszcze 4 lata. Prezydent USA powiedział, że głosowanie przebiegało bardzo sprawnie. To było bardzo bezpieczne głosowanie, dużo bezpieczniejsze od głosowania za pośrednictwem poczty. Wszystko poszło perfekcyjnie. Jedna z reporterek zapytała prezydenta, na kogo głosował. Głosowałem na faceta, który nazywa się Trump. Choć wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych formalnie odbywają się 3 listopada, wszystkie stany umożliwiają Amerykanom oddanie głosu przed tym terminem, albo za pośrednictwem poczty, albo osobiście w specjalnych lokalach wyborczych. Z możliwości wczesnego głosowania skorzystało już co najmniej 56 milionów osób. To ponad 40% wszystkich głosów, jakie oddano w wyborach 2016 roku.
A oto inne doniesienia ze świata. U wybrzeży Rosji na Morzu Azowskim płonie tankowiec generał Azji Ałanow. Płynął z portu Kaukazu w Krasnodarsku do Rostowa nad Donem. Jak podają lokalne służby ratownicze, 10 marynarzy ewakuowano na ląd. Nieznany jest los co najmniej 3 osób. Białoruska opozycja zapowiada na dziś zorganizowanie kolejnego wielotysięcznego protestu. To 85. już dzień po wyborczych wieców w Mińsku z żądaniami odejścia Aleksandra Łukaszenki i rozpisania nowych wyborów prezydenckich. Dzisiejsza demonstracja ma odbyć się w stolicy i innych dużych miastach kraju pod hasłem Narodowe Ultimatum. To nawiązanie do upływającego dziś ultimatum liderki opozycji Swietłany Cichanouskiej. Zażądała ona bowiem uwolnienia więźniów politycznych, zaprzestania represji wobec uczestników protestów oraz ustąpienia przez Aleksandra Łukaszenkę z funkcji prezydenta Białorusi. Kancelaria prezydenta Francji ogłosiła, że wzywa francuskiego ambasadora w Ankarze na konsultacje do Paryża po tym, jak prezydent Turcji w ostrych słowach skrytykował stosunek Emmanuela Macrona do muzułmanów. W telewizyjnym przemówieniu Recep Tayyip Erdogan zakwestionował również zdrowie psychiczne francuskiego prezydenta. Władze w Paryżu potępiły tę wypowiedź. O szczegółach Stefan Folzer z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Kancelaria Emmanuela Macrona zapowiedziała konsultacje z przedstawicielem francuskich władz w Turcji w odpowiedzi na, jak napisała, niedopuszczalne słowa tureckiego prezydenta. Zniewaga i wulgaryzmy nie są dobrą metodą. Domagamy się od Erdogana zmiany polityki, ponieważ jest ona niebezpieczna pod każdym względem, skomentował Pałac Elizejski. W komunikacie kancelaria podkreśla również, że tureckie władze nie przesłały kondolencji do Paryża po zabójstwie nauczyciela Samuela Paty'ego. Kilka godzin wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan skrytykował stosunek Emmanuela Macrona do muzułmanów oraz jego działania przeciwko islamistom po zamachu w Conflans-Sainte-Honorine. Idź na badania zdrowia psychicznego, powiedział Erdogan do prezydenta Francji. Od kilku tygodni Ankara krytykuje francuskie władze za zapowiedzianą ustawę o walce z separatyzmem, której celem jest m.in. odcięcie francuskiego islamu od zagranicznych wpływów.
Zmiana czasu z letniego na zimowy nie przyjęła się w Azji. Przypomnijmy, że dziś w nocy Polacy przestawili zegarki jedną godzinę do tyłu. Australia natomiast przeszła na czas letni na początku października. Natomiast w Azji zegarków nie muszą przestawiać m.in. Chińczycy, Japończycy czy też Koreańczycy. Choć wcześniej część państw podejmowała próby wprowadzenia czasu letniego, nie spotkało się to jednak z aprobatą społeczeństwa. Więcej w relacji korespondenta Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasza Sajewicza.
W państwie środka czas zimowy i letni wprowadzono w połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Rozwiązanie to jednak nie cieszyło się poparciem społecznym, choć naukowcy argumentowali, że dzięki niemu Chiny rocznie zaoszczędzą aż 2 miliardy kilowatogodzin. Na południu Chin, które jest znacznie bliżej równika niż Pekin, po obowiązkowej dla całego kraju zmianie czasu zmieniono też godziny pracy urzędów. Spowodowało to dodatkowe utrudnienia. Chiński rząd odszedł od zmian czasu po zaledwie 5 latach od ich wprowadzenia. 2 lata temu czas letni i zimowy chciała wprowadzić Japonia ze względu na tokijskie igrzyska. Sprzeciwiła się temu głównie branża IT. Argumentowano, że zegary i oprogramowanie nowoczesnych urządzeń i maszyn mogą nie poradzić sobie, a w konsekwencji doprowadzi to do wielu utrudnień. Zmianę czasu w okresie Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku wprowadziła Korea Południowa. Regulacje te zarzucono jednak po igrzyskach.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Prezydent Andrzej Duda jest zakażony koronawirusem, ale czuje się dobrze. W nagraniu wideo zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych prezydent poinformował, że nie ma żadnych objawów choroby wywołanej przez COVID-19. Podkreślił, że najbliższe dni spędzi w izolacji razem ze swoją żoną. O szczegółach Paweł Mętlewski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Prezydent poinformował, że obowiązki głowy państwa w najbliższym czasie będzie wykonywał zdalnie. W nagraniu wideo zwrócił się również do wszystkich osób, z którymi miał kontakt w ostatnich dniach.
Chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy są narażeni na procedury kwarantanny. Proszę państwa, gdybym odczuwał jakiekolwiek symptomy koronawirusa, proszę mi wiedzieć, wszystkie spotkania byłyby odwołane.
Prezydent zaapelował też do seniorów, by w miarę możliwości nie opuszczali swoich domów. Zwrócił się również do młodszych, by uważali na zdrowie najstarszych członków rodziny.
Aby być wyczulonym, aby dostarczać, dbać o nich, pytać, czy nie potrzebują czegoś, zwłaszcza wtedy, kiedy decydują się pozostać w domu, nie wychodzić na zewnątrz, nawet do sklepu.
Prezydent przypomniał, że to właśnie dla seniorów koronawirus jest najbardziej niebezpieczny.
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 13 628 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 179 zakażonych osób, spośród których 150 miało choroby współistniejące. W ciągu doby wyzdrowiały ponad 4 tysiące zakażone osoby. Wykonano ponad 55 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego wysłał do premiera wniosek o niepublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W Krakowie Władysław Kosiniak-Kamysz apelował do rządzących, że obecnie ważniejsze jest skupienie się na walce z pandemią koronawirusa i zachowanie spokoju społecznego, a nie budowanie napięcia. Przez Polskę, jak wiemy, przechodzi obecnie fala protestów przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej.
premier Rzeczpospolitej nie powinien publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie powiedziałbym tego w żadnym innym przypadku, ale dzisiaj stanem wyższej konieczności jest dbanie o życie i zdrowie obywateli, ochrona ich przed koronawirusem, jest zachowanie spokoju społecznego i porządku publicznego. Te trzy przesłanki są stanem wyższej konieczności, które dają premierowi prawo do niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Szef PSL we wniosku do premiera zaproponował zorganizowanie referendum w sprawie ochrony życia. A oto dalsze doniesienia z Warszawy. Mimo pandemii zaplanowany jest na dziś w Warszawie finał 62. odsłony wielkiego z najstarszych festiwali jazzowych w Europie, Jazz Jamboree. W warszawskim klubie Stodoła wystąpią gwiazdy światowego i europejskiego jazzu, zapowiedział szef festiwalu Mariusz Adamiak.
Na początku wystąpi Ralph Towner, a więc znakomity gitarzysta, współtwórca słynnego zespołu Oregon. Później mistrz świata Renaud Garcia-Fons, jest to basista, który jest wyjątkowy. On gra zarówno jazz, jak i muzykę klasyczną, muzykę dawną, folkową przede wszystkim, muzykę francuską i to wszystko jest taka mieszanina. No i kończy kwartet Samuel Blazer, Mark Dicre, Masatoshi Kamaguchi i Gary Hemingway, więc będziemy się żegnać klasycznym, dobrym jazzem.
Dodajmy, że początki festiwalu Jazz Jamboree sięgają do roku 1958. W ponad 60-letniej historii festiwal gościł prawie wszystkich najwybitniejszych muzyków jazzowych. Podczas Jazz Jamboree wystąpili m.in. Miles Davis, Ray Charles, Duke Ellington, Benny Goodman, Dave Brubeck, Wynton Marsalis, Bobby McFerrin, Herbie Hancock czy też Keith Jarrett. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,75 zł lub 71 centów amerykańskich. Pogoda w Australii. Sydney dzisiaj deszcze, temperatura maksymalna 23 stopnie. Jutro w poniedziałek przelotne opady i 17 stopni. W Canberrze dzisiaj przelotne opady 14 stopni, jutro przelotne deszcze i 12. W Melbourne dzisiaj przelotne opady, porywisty wiatr i 13 stopni. W poniedziałek zachmurzenie małe, temperatura maksymalna 17 stopni. A w Polsce dziś zachmurzenie małe, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15 stopni na wschodzie do 17 stopni na zachodzie kraju, a więc ciągle ciepło. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.